rozmowy po zachodzie.
I mamy już 5 minut po godzinie 21. To 30 dzień czerwca. Mamy już wtorek, imieniny Emilii, Lucyny oraz Marcjala. Pozdrawiamy serdecznie. Audycję realizuje Adam Loch, przed mikrofon Franciszek Walerych. I zaczynamy rozmowy po zachodzie. Dziś rozmowy wyjątkowe, bo porozmawiamy o czymś, co z pozoru nie wydaje się zbyt interesujące, albo z pozoru może nie dotyka nas tak codziennie, jak dotyka w rzeczywistości. I myślę, że po tej rozmowie uświadomimy sobie, że prawo autorskie, o którym będziemy rozmawiać, jest wokół nas i warto wiedzieć o nim więcej niż to, że po prostu jest. Państwa i moim gościem jest doktor habilitowany Mateusz Bieczyński, profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, prawnik, historyk sztuki, kurator wystaw, krytyk artystyczny. Witaj serdecznie.
Witam, dzień dobry.
No i właśnie, to może zaczniemy od takiego przykładu, który jest chyba najbardziej znamienny i który nam otwiera od razu oczy na prawa autorskie oraz na to, że nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, że funkcjonuje albo że egzekwowanie tego prawa może być tak zaskakujące, bo zacznijmy od tego konkretu, który właśnie rozpala tę wyobraźnię. Czy jeśli jako artysta uliczny namaluje myszkę Miki na murze, na przykład w centrum Poznania, to przyjedzie po mnie prawnicza policja Disneya, czy nie? Czy właśnie, gdzie kończy się inspirowanie popkulturą, a zaczyna łamanie prawa?
Wszystko zależy od tego, którą myszkę Miki ów artysta na tym murze przedstawi. No bo myszka Miki jest chyba najbardziej rozpoznawalną postacią świata bajek, ale właśnie ona przez długi czas nie mogła wymknąć się poza granice prawa autorskiego, bo jej pierwsza wersja, owszem, przeszła do domeny publicznej i na tą okoliczność powstała nawet zapowiedź horroru z jej udziałem.
Żeby wykorzystać jej wizerunek już maksymalnie w każdym
możliwym wersji. Tak, w momencie, w którym przeszła do tej domeny publicznej, można było zobaczyć w internecie, jak ona się gdzieś tam skrada i z zabójczą twarzą patrzy w kierunku widza. No bo ile można razy przedłużać tą ochronę prawną autorską dla osób, które być może nie spotkały się z tą historią. Disney co najmniej 3 razy w historii od jej powstania przekonywał amerykański senat do przedłużenia jej ochrony, aby móc czerpać z niej zyski. I rzeczywiście to robiono, przedłużając ostatecznie, zdaje się, do 95 lat od chwili jej stworzenia. No
to
i
jest,
finalnie,
przepraszam, rekord, jeżeli chodzi o przedłużanie takiej ochrony?
Myślę, że tak. Myślę, że spośród znanych mi przypadków nie spotkałem się z tak konsekwentnym dążeniem i lobowaniem w jakichkolwiek ciałach ustawodawczych do tego, żeby chronić konkretną jedną postać, i robiono wszystko, żeby to się udało i rzeczywiście się udawało, aż kiedy zegar wybił północ i 1 stycznia 2024 roku wreszcie myszka Miki przeszła do tej domeny publicznej, przy czym zaznaczam, że jedynie ta pierwsza z takiego filmiku Steamboat Willie, gdzie uważni obserwatorzy zauważą, że nie jest ona w białych rękawiczkach jeszcze.
Bo te białe rękawiczki pojawiły się później po to, żeby na czarno-białych telewizorach można było zobaczyć dłonie, bo te były niewidoczne. Czyli mówimy o tym pierwszym filmie, który jest na statku takim charakterystycznym.
Na parowcu, dokładnie tak. Ale dodam jeszcze, że w ogóle sam Disney słynie z bardzo restrykcyjnej polityki wykorzystywania swoich bohaterów przez użytkowników i fanów, a do historii przeszły przede wszystkim płaczące dzieci z przedszkola na Florydzie, w których tle zamalowywano Goofiego wykonanego tam bez żadnej autoryzacji. No i można by było powiedzieć Duralex sed lex, czyli twarde prawo, ale prawo. I właśnie tak zestawiając, to jest jeszcze jedną metaforą, prawo autorskie przypomina trochę myszkę Miki, wygląda sympatycznie, ale potrafi zaskoczyć także jako bohater horroru.
Czyli ciekawe, kiedy ta aktualna myszka Miki też będzie już udostępniona.
To wszystko pewnie mogliby stwierdzić znawcy. Należałoby powołać tutaj jakiego wprawnego biegłego sądowego, który by nam to dokładnie prześledził, kiedy poszczególne wersje trafiały do odbiorców. Dodał 95 lat i mniej więcej wtedy.
To jak to wygląda w praktyce? Jeżeli ja namalowałbym tutaj gdzieś na przykład na Berwińskiego 5 myszkę Miki, to teoretycznie grożą mi jakieś konsekwencje? Jeżeli tak, to jakie?
No jeżeli byłby to obraz podpisany, no to wiele, łącznie ze zniszczeniem cudzego mienia, prawda? No
bo załóżmy, nie że to jest się... moje własne mienie.
Na swoim własnym, czyli na tym przedszkolu. No to wtedy zapewne Monic ze strony jakiejś organizacji zarządzającej prawami autorskimi w imieniu Disneya na Polskę, no i wezwanie do usunięcia naruszeń w postaci właśnie chociażby zamalowania i przywrócenia stanu pierwotnego.
A jeżeli chciałbym to zrobić legalnie, to co musiałbym zrobić?
Należałoby zapewne skontaktować się z firmą Disney, która zwykła nie odpowiadać na tego typu zapytania.
Teoretycznie wydaje się, że powinno im zależeć na promocji ich postaci. Czy jednak wolą z tego czerpać zyski za każdym razem, kiedy się pojawiają gdziekolwiek, na zeszytach szkolnych na przykład?
No właśnie, myślę, że doskonałym przykładem zmiany nastawienia, czy różnice w nastawieniach pomiędzy Disneyem a innymi firmami był moment, w którym Disney przejął uniwersum Gwiezdnych Wojen, no bo przecież kupił Lucasfilm i wraz z nimi tą wspaniałą sagę, no i wtedy zaczęło się. Nagle zaczęły znikać takie ciekawe rozszerzenia fanowskich filmów z internetu, na YouTubie już nie można obejrzeć jakichś tam alternatywnych zakończeń niektórych odcinków, czy też tego, co było potem, jak już bajka się kończyła.
Tylko dlatego, że Lucas w filmie był taki konsekwentny jak Disney.
Tak, generalnie George Lucas był wielkim fanem swoich fanów. On jeździł na wszystkie konwenty, gdzie właśnie od młodych do starych wszyscy się przebierali za swoje ulubione postacie, a on razem z nimi udzielał wywiadów, spędzał godziny całe i bardzo go za to uwielbiano. No i potem, kiedy te prawa przeszły na Disneya, nagle okazało się, że tego nie można, tamtego nie można, że tutaj trzeba jakoś inaczej. Ostatecznie jakiś kompromis pewnie został wypracowany, ale trudno powiedzieć o jakichś przejrzystych regułach, bo wiem, że dalej zbierają się konwenty, dalej coś powstaje, no ale to już nie jest upublicznianie na tą skalę, co wcześniej.
No ale kiedy wybierzemy się dosłownie 2 tygodnie wstecz, tutaj niedaleko, na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich, to można byłoby dojść do wniosku, że na Pyrkonie jedno naruszenie goniło drugie naruszenie, bo to już nie tylko Gwiezdne Wojny, tam i szturmowcy, rycerze Jedi, ale też postaci z Harry'ego Pottera, cała fantastyka, no to było kilka tysięcy, jeśli nie kilkadziesiąt tysięcy przecież osób, które były, mówiąc brzydko, przebrane. Można się przebierać, w takim razie można zakładać te kostiumy, które są nieautoryzowane. Zresztą, kto je produkuje? No, najczęściej powstają w Chinach.
No, w Chinach albo sami
autorzy
bardzo
tworzą.
Tak, mozolnie je produkują gdzieś w zaciszu domowym, zamawiając poszczególne elementy jakiegoś ekwipunku ulubionego bohatera przez internet. Natomiast zaraz po tym, jak Pyrkon się skończył, opublikowałem taki post na moim koncie na Instagramie Pan od Prawa Autorskiego. Można tam prześledzić bardzo burzliwą dyskusję, która się wywiązała i ponad 1000 lajków, ale też pewnie i dyslajków, bo niektórzy byli oburzeni, że zasugerowałem, iż może tam jakieś plagiaty na tym Pyrkonie się pojawiły. Ale powiedzmy sobie szczerze, że samo przebranie się za Dartha Vadera nie czyni jeszcze nikogo przestępcą. Prawo zaczyna się interesować sprawą dopiero wtedy, gdy cudze postacie stają się narzędziem zarobku, tak? Albo sprawiają wrażenie oficjalnej współpracy z właścicielem marki, której bardzo często po prostu nie ma. Oczywiście tutaj należy zaznaczyć i podkreślić bardzo dużą różnicę pomiędzy wielkimi korporacjami, które na ogół niechętnie w ogóle odpowiadają na tego typu zapytania i takimi mniejszymi autorami, którzy bardzo swoich fanów szanują i rzeczywiście te zgody wydają. No ale innymi słowy, miecz świetny jest bezpieczny, dopóki nie zaczyna świecić nad kasą fiskalną.
A, piękne porównanie. Czyli jeżeli przebiorę się za Luke'a Skywalkera i wyjdę na stary rynek, to jeżeli chodzę tak po starym rynku, nic mi nie grozi, ale jeżeli będę żądać za fotografię ze mną pieniędzy, to wtedy teoretycznie zaczynam łamać prawo.
Exactement, właśnie tak.
Czyli lepiej tego nie robić.
Lepiej nie.
Tylko pytanie właśnie, czy faktycznie to jest sprawdzane? Czy faktycznie dochodzi do takich sytuacji, gdzie ten Disney interweniuje? Czy na przykład w Polsce interweniował?
Nie spotkałem się bezpośrednio z interwencją na takich fanowskich konwentach i myślę, że to jest wynik pewnej kalkulacji, no bo oczywiście uderzanie w fanów mogłoby przełożyć się bardzo negatywnie na jakiś bojkot tych oryginalnych produktów i straty finansowe realne. Natomiast Natomiast interwencje zdarzają się i to bardzo często, jeżeli chodzi o przestrzeń internetową, no bo jeżeli tam pojawia się jakiś sprzedawca, nagle zaczyna oferować określone produkty, na przykład hełmy szturmowców z Gwiezdnych Wojen, jakoś specjalnie jeszcze dekorowane, prawda, pod zamówienie, i no to wtedy pojawiają się monity, wtedy pojawiają się nawet panowie w szarych garniturach, które odwiedzają ich siedziby, no i rzeczywiście zaczyna się wtedy walka z tymi nadużyciami.
Dobrze, to wyobraźmy sobie, że bloger robi zdjęcie rzeźby stojącej na naszym poznańskim rynku i wrzuca to jako tło do swojego e-booka, na którym zarabia. I tu pytanie, czy autor rzeźby może żądać odszkodowania?
No tutaj się przenosimy w pewien inny obszar regulacji, zwany prawem panoramy, no bo to, co znajduje się w przestrzeni publicznej na stałe, czyli jest związane z gruntem, a więc nie ma charakteru efemerycznego, rządzi się troszeczkę innymi zasadami i można powiedzieć, że mało kto wie, że w Polsce możemy fotografować budynki, pomniki czy miejskie rzeźby i publikować takie zdjęcia bez pytania autora o zgodę, co jest jednym z elementów tak zwanego dozwolonego użytku. To właśnie to prawo panoramy, dzięki któremu, powiedzmy, wakacyjne zdjęcia nie wymagają konsultacji z prawnikiem, chociaż byłoby to dość osobliwe, gdyby co chwilę dzwoniono, hej, mogę to sfotografować, no, nie dzwonią do mnie znajomi.
Czyli możemy w sumie trochę utyskiwać, że ta świadomość tego prawa jest w sumie tak niewielka w naszym kraju, no bo nie myślimy o tym często, albo często niektórzy autorzy są zaskoczeni tym, że nagle ktoś właśnie wymaga od nich pewnych konsekwencji. Są takie przykłady, gdzie autor zupełnie się tego nie spodziewał i nagle dostawał ten życzony monit.
No to są ciekawe sprawy, jeżeli chodzi o prawo panoramy w różnych krajach. Bo trzeba sobie powiedzieć, że Polska jest dość liberalna, jeżeli chodzi o traktowanie tych dzieł w przestrzeni publicznej. Natomiast już jak pojedziemy we Francji, do Francji, to okaże się, że tam nie możemy swobodnie wszystkiego fotografować. Na przykład wieży Eiffla, która ma iluminacje świetlne, nie możemy swobodnie reprodukować i pokazywać publicznie. Natomiast jeżeli się nie świeci, to możemy. Dlaczego? No bo jest to dzieło, które powstało jakiś czas temu, wciąż jeszcze jest chronione prawem autorskim. Podobnie jak chcemy fotografować Louvre i tam znajduje się taka szklana piramida, to ona w dalszym ciągu jest chroniona prawem autorskim i nawet, ciekawostka, na Wikipedii jest osobna strona z linkami do stron, z których usunięto zdjęcia Louvre'u ze względu na tą piramidę. Tam można dokładnie prześledzić nieaktywne linki, pod którymi ta piramida kiedyś się tam znajdowała.
No, to w sumie jest i brzmi dosyć absurdalnie już.
Tak, oczywiście, że brzmi. Może jeszcze, skoro jesteśmy przy tym temacie, taki jeden przykład, bo z kolei jak pojedziemy do Włoch, to musimy uważać na specjalny kodeks, który zabrania komercyjnego rozpowszechniania dzieł sztuki dawnej. Właściwie to jest jedyny kraj, który posiada taką regulację. Czyli innymi słowy, jak pójdziemy sobie na przykład do galerii Uffizi i tam zobaczymy Primavera i ją sfotografujemy, to nie możemy jej swobodnie użyć w reklamie, pomimo tego, że w większości krajów była ona w domenie publicznej, no bo powstała setki lat temu i w gruncie rzeczy już to prawo autorskie, nawet gdyby wtedy obowiązywało, a nie obowiązywało, przestałoby obowiązywać. No więc bardzo ciekawy przypadek. Trzeba uważać, no ale być może Włochy muszą sobie jakoś zrekompensować inne straty na przestrzeni wieków. W końcu Francuzi ich też ograbili strasznie z dzieł, skoro już o Louvre była mowa.
Dobrze, to skoro mówimy o Louvre, o Włochach, to w takim razie przejdźmy do historii. Kiedy ludzkość w ogóle wpadła na to, że ta tak zwana niematerialna myśl, czy obraz mogą być czyjąś własnością i że należy to chronić?
No to jest stosunkowo późny pomysł, bo gdyby tak rzeczywiście chcieć odpowiedzieć na to pytanie, no to powiedzmy sobie szczerze, że starożytność nie znała prawa autorskiego, średniowiecze tym bardziej nie znało prawa autorskiego, tam nawet nie znamy bardzo często imion i nazwisk autorów, którzy wykonywali często spektakularnie dzieła sztuki.
Bo się nie podpisywali, sygnatur nie było.
I wszystko zaczyna się gdzieś w okolicach renesansu. Jest taka ciekawa opowieść, może ją bardzo szybko przytoczę. Niejaki Albrecht Dürer, wybitny niemiecki grafik, wybrał się na wycieczkę do Wenecji. Przyjechał tam, rozstawił sobie stragan, zatrudnił umyślnego sprzedawcę, który jego grafiki właśnie rozpowszechniał. Włosi wtedy jeszcze nie znali drzeworytu, w związku z tym byli zachwyceni. I przyszedł taki lokalny artysta, nazywający się Marc Antonio Raimondi, który postanowił, że nie tylko kupi cały set, wydając prawie całe swoje pieniądze, niemal bankrutując, ale weźmie to jeszcze na warsztat. I tak długo będzie siedział w tym warsztacie, dopóki tego nie powtórzy, co mu się w końcu udało. Jak już Durera nie była, to sam zaczął sprzedawać jego grafiki za cenę równą oryginałowi. Durer oczywiście się o tym dowiedział. Co tu dużo mówić? Nie był zbyt zadowolony, mówiąc eufemistycznie. Udało mu się ostatecznie uzyskać taki ochronny przywilej od cesarza niemieckiego, pod którego protektoratem Wenecja też wtedy była, i uzyskał, uwaga, wyłączność na wydawanie swoich grafik ze swoją sygnaturą, czyli Marc Antonio Raimondi dalej to kopiował, ale bez sygnatury.
Tak. Czyli to był początek.
To można uznać za początek prawa autorskiego. Ale tak naprawdę, gdyby pomyśleć sobie o rozwoju prawa autorskiego w ujęciu historycznym, już mówiąc tak trochę poważniej, to oczywiście problem związany z ochroną prawną autorską pojawia się razem z problemem kopii. A kiedy masowe kopie, oczywiście w ujęciu ówczesnej masowości, się pojawiają? No razem z Gutenbergiem i z ruchomą czcionką i z powielaniem książek, tak? Wcześniej skrybowie siedzieli sobie spokojnie gdzieś tam w klasztorach i powielali pojedyncze egzemplarze, zapewniając trwałość kultury. Jesteśmy dzisiaj za to wdzięczni, bo pewnie gdyby nie oni, to nie mielibyśmy dostępu do wielu dawnych dzieł. Ale potem nagle zrobił się problem, bo tych kopii stało się za dużo. Współcześni autorzy pytali, kto na tym będzie zarabiał? Przecież my byśmy chcieli, a tymczasem ktoś tutaj za naszymi plecami to sprzedaje. No i rzeczywiście ta era druku rozpoczęła proces, który doprowadził do tego, że w drugiej połowie XIX wieku powstało prawo autorskie uniwersalne w dzisiejszym rozumieniu, a gdzieś pomiędzy tymi datami, czyli przez jakieś 400 lat, to prawo autorskie przybierało bardzo różne formy, między innymi było prawem przysługującym na przykład wydawcom, a nie autorom, czyli taka ciekawostka.
To jeżeli weźmiemy pod uwagę właśnie to prawo autorskie, to tak jak wspomniałeś, mamy to międzynarodowe, ale też tak jak już to wynika z naszej rozmowy, każdy kraj ma też swoje własne obostrzenie. To jeżeli chodzi o te prawa, które są międzynarodowe, to te najpopularniejsze i te, których wszystkich się trzymamy, to dotyczą najczęściej czego i o czym one mówią?
No jeżeli chodzi o zakres uniwersalizacji prawa, bo tak mówimy jako prawnicy, czyli tego, co jest wspólne dla różnych regulacji prawnych, pomimo owych różnic, o których wspomniałeś, no to możemy powiedzieć, że na przykład 70 lat po śmierci twórcy prawa autorskie majątkowe wygasają i to jest taki światowy standard. Tak w większości krajów ta ochrona trwa właśnie tyle. Podobnie jak to, że prawa powstają automatycznie, z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, gdzie warto, komercjalizując utwory, je zarejestrować w specjalnym urzędzie, to w większości krajów po prostu dzieje się to z chwilą powstania utworu. Czyli właściwie nie trzeba...
Każdy z właścicielem jest zabezpieczony.
Nie trzeba nic dodatkowego robić, jest to bardzo wygodne, pod warunkiem oczywiście, że tworzymy coś, co jest twórcze, indywidualne, no i ma jakąś formę, która umożliwia w ogóle zapoznanie się z nią, no bo wiadomo, pomysły same nie są chronione, więc drodzy słuchacze, drodzy słuchaczki, jeżeli macie pomysły, nie dzielcie się z innymi, dopóki one nie nabiorą konkretnej formy, bo jak ktoś zrobi to przed wami, no to jesteście w gorszej sytuacji, bo prawo autorskie promuje pierwszeństwo. Kto pierwszy, ten lepszy.
Czyli to trochę jak z prawem patentowym.
No właśnie, tak, trwa. Można tak powiedzieć. Oczywiście bardzo lubimy się ścigać jako ludzkość. Prawa autorskie nie jest tutaj wyjątkiem.
Często zdarzało się tak, że ktoś wpadł na ten sam pomysł w tym samym czasie?
No właśnie, to jest taki bardzo ciekawy obszar badań, które swojego czasu prowadziłem, może już bardziej takich wysublimowanych, powiedziałbym. Mianowicie, czy jest możliwe, że mamy dwa utwory, które wyglądają niemal tak samo i są chronione w sposób niezależny, no bo nie ma związku przyczynowo-skutkowego między ich powstaniem, tak? No i rzeczywiście, jak sobie prześledzimy konkursy, które mają w swoim regulaminie na przykład powiedziane, że trzeba przysłać dzieło wcześniej niepublikowane i one są naraz upubliczniane na wystawie pokonkursowej i nagle odkrywamy, że na to samo hasło odpowiedziano w ten sam sposób. Mówię, rany, przecież to jest możliwe. No oczywiście, że to jest możliwe, bo jeżeli nie mamy czasowego następstwa, to nagle się okazuje, że dwóch twórców może wpaść na dokładnie ten sam pomysł w relacji na przykład do tego samego hasła, bo mają bardzo podobne skojarzenia kulturowe. I teraz, co się stanie? Oczywiście oceniamy jakąś próbę, czyli zastanawiamy się, czy to jest tak oczywiste, że to w ogóle nie jest chronione, bo nie jest indywidualne i twórcze, czy może każdy z nich ma osobną, niezależną ochronę i nawzajem się nie mogą pozywać, ale każdy może pozwać ewentualnego naśladowcę. Prawda? Że super ciekawe. Super ciekawe.
I były takie sytuacje?
Tak.
Jakich utworów dotyczyły?
Spotkałem się z nimi. Pamiętam jedną taką sytuację, kiedy w ogóle odkryłem ten problem. Szwajcarski prawnik Kummer badał małe grafiki, które zostały opublikowane po śmierci Christophera Reeve'a. Być może państwo pamiętacie, był to aktor, który odegrał pierwszego Supermana, potem uległ wypadkowi, był sparaliżowany, jeździł na wózku inwalidzkim, mimo wszystko był wziętym producentem filmowym, dla wielu osób był takim przykładem determinacji życiowej, naprawdę pozytywna postawa. No i również ten prawnik szwajcarski śledził jego życiorys i kiedy ten aktor zmarł, zauważył, że w internecie pojawiają się bardzo podobne rysunki, wózek inwalidzki i Superman odlatujący do nieba, plus klepsydry z datami życia tego aktora. No i zaczął to badać, napisał do administratorów serwerów z prośbą o udostępnienie momentu publikacji. No i rzeczywiście je dostał z taką sekundową dokładnością. Następnie przeprowadził testy i stwierdził, że od tego pierwszego, gdzieś tak kolejne pięć, musiało powstać niezależnie, bo nie dało się narysować alternatywnych, bardzo podobnych wersji i je uploadować do internetu.
Czyli tak? Możemy dojść do wniosku, że wszyscy wpadli na ten sam pomysł.
Dokładnie tak. Myślę, że jest coś takiego jak uniwersalia, czyli coś takiego, co przychodzi potencjalnie do głowy każdemu, a najlepszym dowodem na to jest to, że w procesie takiego ukulturowienia wszystkie dzieci w pewnym momencie rysują domek z kwadratu, trójkąta jako dachu i kółka jako słońca bądź księżyca. No i w zasadzie jest to pewien konwencjonalny język ekspresji, który no, jest powtarzalny. Tak? I też odpowiedzi na hasła określonego rodzaju mogą być powtarzalne. Jeżeli ktoś szuka innych przykładów, to bardzo polecam zapoznać się z wynikami konkursów na plakat reklamy zewnętrznej AMS. Tam na przykład w edycji poświęconej zdrowemu odżywianiu pojawiły się takie same plakaty. Na przykład sygnalizacja świetlna, czyli czerwone, żółte, zielone, z różnymi produktami żywieniowymi, które są mniej lub bardziej szkodliwe dla człowieka. I tych plakatów w oparciu o tego typu skojarzenie było z 10 nadesłanych na ten konkurs.
Jakim cudem?
No, komuś się skojarzyło.
Komuś się skojarzyło.
Dobre, niedobre.
Ciekawe. Czyli możemy dojść do wniosku, że wszyscy podobnie też myślimy czasami schematycznie.
No oczywiście, zwłaszcza dzisiaj w momencie takiej otwartości kulturowej, kiedy te bodźce, które do nas docierają, z jednej strony są bardzo zróżnicowane, ale z drugiej strony w pewnym dużym procencie wspólne, może się tak zdarzyć, że mamy wspólne skojarzenia. No to nas w końcu łączy, dzięki temu się rozumiemy.
Dobrze, tu postawimy na chwilę kropkę. Przygotowaliśmy piosenkę, która oddzieli część naszej rozmowy. To będzie Roy Orbison. Dlaczego on? Aha, bez powodu. Sympatii. Rozumiem. Ciekawe, czy są jakieś kontrowersje związane z prawem autorskim.
Oczywiście, że są.
Tak?
Zapraszam do ich śledzenia.
Aha. Pretty Woman teraz. 21:27.
And you look lovely as can be. Are you lonely?
21:30 trwają rozmowy po zachodzie na antenie Radia Poznań. Państwa i moim gościem nadal jest doktor habilitowany Mateusz Bieczyński, profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, ale także znany w mediach społecznościowych jako pan od prawa autorskiego. Dobrze, to może zdradzisz w takim razie naszym słuchaczom, jakie kontrowersje towarzyszyły tej przyjemnej jakże piosence.
No właśnie. Właściciel praw do oryginalnej piosenki Oh Pretty Woman Roya Orbisona, Acuff Rose Music, pozwał hip-hopową grupę Two Live Crew oraz ich lidera o to, że wykorzystali znaczące fragmenty tej piosenki do wykonania przeróbki, która okazała się niezwykle popularna. Zachęcam do jej odsłuchiwania, jest dostępna w internecie. Nie powiem więcej gdzie, ale wszyscy Państwo pewnie się domyślacie, że na różnych platformach można jej posłuchać. No i oczywiście zmieniono w niej tekst na satyryczny i nieco wulgarny. Sprawa trafiła do sądu, przeszła przez wszystkie instancje i dopiero Sąd Najwyższy USA stanął po stronie muzyków z Two Live Crew, uznał, że ta komercyjna parodia może być chroniona przez doktrynę Fair Use, czyli dozwolony użytek, no bo właśnie jest parodią, czyli przeróbką o charakterze humorystycznym, a takie przekazy powinny cieszyć się szerszą ochroną wolności i twórczości artystycznej.
Czyli na parodię też mamy paragraf.
Oczywiście, że mamy. W Polsce jest to regulacja dotycząca wolności cytowania, gdzie właśnie parodia, pastisz i karykatura to te wyróżnione przez polskiego ustawodawcę sposoby ekspresji, które uzasadniają powielanie czy nawiązywanie. No bo trudno sobie wyobrazić, żebyśmy mogli coś humorystycznie sparafrazować, jeżeli nie odwołujemy się w jakimś zakresie do oryginału.
Czyli jeżeli śpiewam piosenkę Kai, tak jak to robił na przykład Kabaret Moralnego Niepokoju, oparłem się o ogrodzenie pomalowane dopiero co, zamiast oskarżam cię, to w takim razie kto otrzymuje tantiemy za wykonywanie tego utworu? Kabaret jako parodiująca instytucja, czy jednak otrzymuje na przykład kompozytor tej melodii, która jednak nie została zmieniona?
No jeżeli melodia nie została zmieniona, no to wtedy te prawa powinny się i tantiemy rozdzielać pomiędzy autorów tekstu i autorów melodii. Tak zresztą się dzieje, jak sobie popatrzymy na taryfikatory ZAIKS-u, to tam bardzo często autorzy tekstu i autorzy muzyki to różne osoby i też stosownie do nich rozdzielają się te opłaty.
Są takie przykłady kontrowersyjne w historii muzyki, które właśnie są takie znamienne, jeżeli chodzi o wykorzystywanie cytatu, czy złe wykorzystanie prawa autorskiego w muzyce?
No jest ich bardzo dużo. O części opowiadam na łamach mojego podcastu, który mogą Państwo znaleźć na platformie Spotify i zapewne również i za chwilę gdzie indziej, ale muszą Państwo odszukać te konkretne odcinki, bo nawet nie pamiętam, bo w kilku się pojawiają te odniesienia. Zapraszam bardzo serdecznie do ich śledzenia. No i tam opowiadam o tym, że podobieństwo w muzyce, takie wędrujące melodie, to coś stale pojawiającego się w historii twórczości i z różnym wynikiem oczywiście, w zależności od tego, czy ktoś ma dobrą dokumentację, bo zdarza się tak, że ktoś robi coś w niezależnym procesie twórczym, ale nie jest w stanie tego udowodnić. No i wtedy, no niestety prawo mówi, no byłeś drugi, jesteś w zależności, ale są i tacy, którzy nagle okazują się, że mają bardzo dokładne, prowadzone archiwum, bardzo rzetelnie i wtedy udaje im się wybronić.
Teraz sięgając pamięcią, przypominają mi się dwie takie sytuacje w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Przykładem może być Biały Miś. Tutaj też nie wiadomo, kto był autorem. Potem ten się pojawił i próbował w sądzie udowodnić, że to on jest autorem. I tu były chyba kontrowersje z tym związane. I pamiętam, jeszcze była druga taka sytuacja z zespołem Ich Troje, gdzie Michał Wiśniewski wykonywał piosenkę do tekstu, którą otrzymał od pewnego więźnia, który później też próbował uzyskać tantiemy z tego.
Dokładnie,
faktu.
To są niezwykle fascynujące historie, które można z detektywistyczną dokładnością śledzić i odszukiwać tam różnego rodzaju niuanse. I myślę, że to właśnie czyni prawa autorskie tak fascynującą dziedziną, chociaż, jak wspomniałeś, na pierwszy rzut oka wcale tak się nie wydaje.
To teraz przejdźmy do nowoczesnych technologii, czyli do sztucznej inteligencji, która wypełniła już i od kilku lat nam towarzyszy. Tu już od samego początku pamiętam, bo też w tym studium przeprowadzałem rozmowy z ekspertami na temat właśnie prawa autorskiego związanego ze sztuczną inteligencją. I tu zdania były podzielone, zwłaszcza, że od razu te treści zalewały internet. I tutaj mówimy o wszystkich treściach, bo to przecież i literatura, i muzyka, i obrazy, i fotografie, grafika. Jakby dotyczy to każdej materii autorskiej. Tu się rodzi to pytanie, kto jest właścicielem praw autorskich, zwłaszcza, że modele sztucznej inteligencji uczą się już na tych dziełach, które już powstały i to prawo mają. Jak to teraz wygląda?
Właśnie.
Bo to jest bardzo skomplikowane.
Zagadnienie sztucznej inteligencji w ogóle jest bardzo szerokie, jeżeli chodzi o wyzwanie dla współczesnego prawa autorskiego i wynika to z kilku powodów. Po pierwsze, wydaje mi się, że jest paradoksalnie owa sztuczna inteligencja, jakkolwiek nazywa się dość nieszczęśliwie, bo bym nigdy jej tak sam nie nazwał, jest wypadkową dotychczasowych procesów rozwoju technologii, które przyspieszały i doskonaliły się w zakresie możliwości wytwarzania kopii, bądź też, jak czasami się mówi, iteracji, czyli wariantów tego, co istniało wcześniej. I w przeciwieństwie do twórczości rozumianej tak tradycyjnie, sztuczna inteligencja wytwarza coś, co jest standardowe bardziej, czy jest wypadkową dotychczasowych doświadczeń, a więc z samej definicji wydaje się zaprzeczeniem indywidualności. To znaczy, o ile byśmy rozpatrywali twórczość człowieka jako autorską, jeżeli jest statystycznie jednorazowa, to w przypadku sztucznej inteligencji otrzymamy wynik statystycznie powtarzalny, no właśnie będący wypadkową tego, co ona się nauczyła z dotychczasowych rozwiązań. Więc w tym sensie już z samej definicji widzimy tutaj pewien problem, tak? Ale jeżeli chodzi o to, o czym powiedziałeś, to rzeczywiście sztuczna inteligencja potrafi tworzyć obrazy, teksty, muzykę, ale sam nie jest autorem w rozumieniu praw autorskiego, bo tak jak mówiliśmy, podmiotem tych praw jest tylko i wyłącznie człowiek. No więc teraz szukamy głębiej i pytamy, czy zatem ktoś, kto wniósł coś do tego procesu twórczego, czyli wystarczająco dużo inwencji, może takim autorem być.
Tylko pytanie, co znaczy ta inwencja? No, napisał teraz długi, wspaniały prompt,
prawda? I teraz myślimy o tych promptach. I to jest dopiero taki początek w ogóle jakiejś rozmowy, a nie jakiś automatyczny, nie wiem, akt urodzenia utworu, tak, że spisujemy, w jaki sposób on zostaje wykreowany. I ta sztuczna inteligencja jest trochę jak bomba z opóźnionym zapłonem, moim zdaniem, bo jeżeli bazujemy tylko i wyłącznie na generatywnym prompcie, nie mamy żadnego wkładu własnego w postaci na przykład jakiegoś źródłowego, przetwarzanego przez to szkicu albo wstępnej wersji słownej utworu.
Może melodii, którą zaśpiewamy.
Albo melodii. No to tak naprawdę zdajemy się na przypadek. I nie tylko nie jesteśmy autorem, bo nie mamy żadnego wkładu w to, co powstało, bezpośredniego przełożenia naszej inwencji, no bo w końcu ten algorytm nam wypluwa. Niektórzy mówią, że regurgituje. Jak państwo sprawdzą, co znaczy regurgitować, to można się trochę przestraszyć, bo to jest określenie na właśnie takie wydalanie z siebie dość nieokrzesane. No i te halucynacje czy regurgitacje właśnie owej sztucznej inteligencji są groźne, bo one nie dają nam dostępu do źródeł, na podstawie których ten algorytm coś wytwarza.
Bo mówmy się, trudno zweryfikować później, jak to powstało.
Większość
nie rozszczepimy utworu na części i nie przeczytamy tekstu źródłowego, nie zobaczymy tego słynnego promptu początkowego.
Powiem tak, widziałem jak dotychczas tylko jedną aplikację, która próbuje pokazać te źródła. Są one dość skomplikowane i nieczytelne, tak czy owak. Natomiast większość tego w ogóle nie pokazuje, albo pojawiają się jakieś śladowe referencje. Natomiast robiłem testy, sprawdzając na przykład, jak zachowa się ten najbardziej popularny czat, który jest darmowy, tworząc określone hasła słownikowe i patrząc, czy on przypadkiem nie zasysa jakiś treści z internetu bezpośrednio. No i niestety wyniki wypadają tak, że coś zasysa. I teraz jeżeli on bierze na przykład z haseł, nie wiem, z takiej Wikipedii i tworząc na przykład 10 zdań, 5 powtarza, no to na dobrą sprawę korzysta z czegoś, co jest twórcze i co stworzył ktoś inny i stwarza zagrożenie, że jeżeli my to wykorzystamy i rozpowszechnimy, to będziemy odpowiadać za naruszenie prawa autorskiego tego autora oryginalnego. I my tego nie wiemy, więc dlatego nazywam to bombą z opóźnionym zapłonem, bo może się nic nie wydarzy.
Może się nie wyda, mówiąc wprost.
Tak, ale tego nie wiemy. I teraz pytanie, po co ryzykować?
Ale czy powstaje już tak zwane prawo promptowe, które by regulowało coś takiego? Czy odpowiednie państwa, instytucje tworzą takie prawo, które chroniłoby? Właśnie pytanie kogo? Tych no właśnie, początkowych autorów, którzy stali się źródłem dla wykorzystania tych machin sztucznej inteligencji.
Tak daleko jeszcze nie jesteśmy. Mamy w Europie pierwszy AI Act, który reguluje te najbardziej szkodliwe społecznie użycia, typu na przykład deepfake i wytwarzanie czegoś, co jest nierealne, ale przypomina realny świat i może wprowadzać w błąd. Reguluje używanie niektórych rozwiązań technologicznych w aplikacjach, ale tak naprawdę nie rozwiązuje zasadniczego problemu, to znaczy nie odpowiada na pytanie, co zrobić z przypuszczeniem, że AI kradnie twórczość. Tak? Czyli to jeden z takich najgorętszych sporów współczesnego prawa autorskiego. Twórcy pytają, czy ich dzieła powinny służyć do trenowania modeli bez ich zgody, a firmy technologiczne oczywiście odpowiadają, że AI tylko się uczy, podobnie jak człowiek, analizując ogromne zbiory informacji. I problem polega na tym, że ustawodawca próbuje dogonić technologię, która już zdążyła przebiec kolejne okrążenie. I mam wrażenie, tak, że jest to strasznie, strasznie trudne wyzwanie teraz, żeby na tym nadążyć.
No teraz biorąc pod uwagę to, co dzieje się w internecie, biorąc pod uwagę także też wyświetlenia na kanałach czy w mediach społecznościowych niektórych piosenek, szczególnie dla młodzieży, można się przerazić, kiedy widzimy wyniki czy wyświetlenia tych piosenek, które są generowane przez sztuczną inteligencję. I to są milionowe zyski dla tak zwanych autorów. Pytanie, czy słuszne?
Pytanie, czy to i w jakiej skali jest do końca legalne. Pewnie to jakoś zaczyna być regulowane, ale pamiętam jeszcze niedawno taki bardzo ciekawy przypadek człowieka, który z jednej strony wytworzył za pomocą aplikacji sztucznej inteligencji, zdaje się, 2 czy 3 zespoły death metalowe. Słuchałem jednego z nich, całkiem nieźle. Natomiast problem polegał na tym, że potem sterował botami, które nabijały liczbę odsłuchań, od których otrzymywał tantiemy. I oczywiście to drugie było już nielegalne, więc po tym, jak nagle urosły niebotycznie wyniki odsłuchiwalności tychże 3 zespołów, został on po prostu aresztowany i za oszustwo. Także i takie ciekawe rzeczy się gdzieś na marginesie pojawiają. No ale jeżeli miałbym tak odpowiedzieć poważnie o problemie z AI, to myślę, że ono jest po prostu technologicznym eksperymentem, który z takiej fazy testów przeszedł od razu do masowego zastosowania, z takim zupełnym pominięciem fazy konsultacji społecznych. Czyli ta jego pozorna darmowość miała uzasadniać taki sposób jego wprowadzenia, nagły i bez pytania kogokolwiek o konsekwencje, chociażby dla twórczości. No a tymczasem szkody są ogromne, tak? A jazda bez trzymanki ma taką prędkość, że trudno wyobrazić sobie, aby cokolwiek mogło to zatrzymać.
Teraz jest świeży proces i to pierwszy w Polsce proces dotyczący wykorzystania głosu przez AI. Ten wytoczył znany lektor filmowy Jarosław Łukomski przeciwko pewnej spółce. I sprawa właśnie dotyczy tego bezprawnego wygenerowania cyfrowego sobowtóra głosu i użycia go w reklamie bez zgody i wiedzy lektora. Teraz przyglądamy się, jak to dalej będzie się rozwijało, no bo mówimy tutaj tak naprawdę, no bo nawet może nie procencie, to jest ułamek promila, kiedy ten głos jest i tak już wykorzystywany w tej przestrzeni i widzimy też to w wielu też innych przestrzeniach czy wielu modelach AI, że to nie jest problem, żeby na podstawie jednego wypowiedzianego zdania, na przykład przez Mateusza Bieczyńskiego, wygenerować jego głos potem i wykorzystywać to jakichkolwiek celów. To z jednej strony brzmi przerażająco, z drugiej strony, czy my jesteśmy w stanie prawnie to zatrzymać?
Znaczy myślę, że jeżeli chodzi o konkretne użycia głosu konkretnych osób, to na szczęście tak i mam tutaj dużą nadzieję, że w tej sprawie zapadnie wyrok na korzyść lektora, bo jak pokazuje dotychczasowa linia orzecznictwa sądów polskich, głos był zawsze uważany jako element wizerunku osoby. Oczywiście on jest tym elementem efemerycznym, niefizycznym, ale na tyle charakterystycznym, że daje się rozpoznać, a w przypadku takiej osoby jak znany lektor szczególnie. Jest to też element jego pracy, jego wizerunku tak zwanego scenicznego czy medialnego. W związku z tym tutaj szkody wyrządzone przez tego typu generatywne praktyki są na pewno bardzo duże. Dodajmy, że firma, która to użyła, specjalizuje się w dostarczaniu usług wodno-kanalizacyjnych.
Natomiast to dodaje pikanterii.
Dodaje pikanterii ogromnej. Natomiast myślę sobie o tym, że jest to wierzchołek góry lodowej w ogóle i bardziej przeraża mnie praktyka osób, które godzą się na oddawanie swojego wizerunku do takich praktyk generatywnych, nie myśląc o konsekwencjach, a spotkałem się z tym, że na przykład firmy, które produkują reklamy albo zatrudniały modelki czy modeli, dają dzisiaj ogłoszenia, wykorzystamy twój wizerunek, podają wynagrodzenie, nawet nie najgorsze, i potem jest, nawet nie musisz przychodzić. Czyli znaczy to, że wysyła się im zdjęcia, sztuczna inteligencja przetwarza wizerunki, czyli twarze tych osób, dodając po prostu resztę sylwetki z ubraniami, no bo wiadomo, że w ten sposób nie naruszy się cudzego wizerunku poprzez wytwarzanie jakichś fejkowych, nieprawdziwych przedstawień i postaci, no ale jednocześnie ta osoba, która godzi się na to, żeby ten wizerunek przekazać, tak naprawdę traci element swojej tożsamości i traci też kontrolę nad tym rozpowszechnianiem. I to jest przerażające, że są osoby, które się na to godzą.
No tak, bo jeżeli oni wyrażają na to zgodę, to no, trudno później szukać konsekwencji.
Zawsze się mówiło, że chcącemu nie dzieje się krzywda.
To może przejdźmy teraz do tobie bliższego poletka, jakim jest Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Też był w naszym mieście kilka kontrowersji związanych z użyciem sztucznej inteligencji. Był, z tego co pamiętam, konkurs plakatu czy grafik, gdzie można było wykorzystać sztuczną inteligencję. I tutaj też pojawiły się głosy, że no, studenci nie powinni tego robić, że to jest zaprzeczenie idei sztuki, idei tworzenia autorskiego. Jak ty na to patrzysz?
Znaczy, na samym Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu nie spotkałem się z jednoznacznie w pełni tworzonymi projektami w oparciu o sztuczną inteligencję. Owszem, ona się pojawia jako element pewnych narzędzi, czasami też traktowana krytycznie, bo muszę tutaj powiedzieć z pełnym przekonaniem, że nasi studenci na ogół bardzo negatywnie odnoszą się do takiego generatywnego wytwarzania obrazów i nie traktują tego jako zabawy czy zabawki, ale czasami wykorzystują, żeby krytycznie odnieść się do jakichś procesów społecznych i wtedy przewrotnie na przykład robią wystawę, która jest w pełni wykuratorowana przez sztuczną inteligencję i różne dziwne pojawiają się wyniki pokazujące, że to jednak nie jest człowiek, więc ten element przełamania konwencji z pokazaniem, że no to chyba nie tędy droga, jest takim puszczeniem oka do odwiedzających. Natomiast największa kontrowersja, jaką znam, jeżeli chodzi o świat uniwersytecki, to pojawiła się we Wrocławiu, gdzie jedna z dyplomantek w zeszłym roku wytworzyła właśnie większość swojego dyplomu za pomocą takich generatywnych formuł obrazowania. No i uczelnia nie miała przygotowanej żadnej polityki odpowiedzi na to, jak w ogóle jest to traktowane.
Reagować,
tak, stwierdzono, no dobrze, najpierw to jest zakres jej wolności twórczej, potem się trochę z tego wycofano, stwierdzając, może to twórcze jednak nie było. Powstał z tego wielki chaos, myślę, że do dzisiaj trochę nierozwiązany. I to pokazuje, jak duża jest w ogóle skala zjawiska i jak wiele pytań szczegółowych pojawia się na tym polu. Bo chciałbym rozróżnić tutaj też dwie zasadnicze sytuacje, które są istotne. Z jednej strony mówiliśmy o generowaniu obrazów czy tekstów bezpośrednio z promptu słownego tak od zera, trochę z przypadku, ale z drugiej strony też musimy zwrócić uwagę na to, że sztuczna inteligencja coraz częściej pojawia się też jako narzędzie w środowiskach zamkniętych, czyli na przykład w programach graficznych, które umożliwiają automatyzację pewnych rozwiązań, które wcześniej trzeba było robić na piechotę. Na przykład programy graficzne oferowały takie stempelki, które umożliwiały przeklejanie tła. Że na przykład ktoś zrobił zdjęcie, ale tam nagle pojawił się w kadrze jakiś obiekt, który chcemy usunąć. No i kiedyś trzeba było mozeolnie tam przeklejać, kopiować to tło, te elementy z otoczenia po to, żeby to zakryć. Dzisiaj można po prostu ten obszar zaznaczyć i zdefiniować to, powtórz mi, albo uwspólnij tak, żeby to się tam wypłaszczyło i było realistyczne. No i można powiedzieć, że takie rozwiązanie po prostu przyspiesza ten sam proces, tak? Ale pracujemy tutaj na własnym materiale twórczym, który i tak byłby zmodyfikowany przez program graficzny. I tutaj wydaje mi się, że nie będziemy mieli aż tak dużych problemów etycznych z oceną tego typu działań. Tak? One po prostu będą wtedy przyspieszeniem tego, co i tak moglibyśmy ręcznie zrobić.
Tym się różni to, co ostatnio słyszymy w komentarzach do niektórych fotografii czy innych grafik, że widać, że to Photoshop, a teraz mówi się, widać, że to AI. Nawet już dzieci obserwują coś takiego. I właśnie do tego chciałbym też nawiązać, bo teraz w tej przestrzeni internetu, ale także i w przestrzeni reklam, nawet reklam i telewizyjnych, gdzie powstają całe klipy wideo, widać często jak na dłoni, że to jest sztuczna inteligencja, że to wszystko jest wygenerowane. Czy to też już jakby pomijając ten element prawa autorskiego nie wpłynie na pewną ubogość sztuki i tych środków wyrazu, które obserwujemy w popkulturze, że to wszystko jest powoli podobne do siebie. No właśnie, jaka będzie przyszłość? No bo przecież ta sztuczna inteligencja uczy się na tym, co już powstało. I wiemy już doskonale, że ona często się już uczy sama na sobie, na tym, co sama wygenerowała. Dlatego często powstaje dużo takich halucynacji tekstowych, czy dotyczących tekstów, czy historii, nauki i tak dalej, i tak dalej. Jaka nas czeka przyszłość wobec tego?
Witamy w Matrixie. Ale tak na poważnie, myślę, że sztuczna inteligencja przynajmniej w dzisiejszych formułach dostępności algorytmicznych modyfikacji i modeli generatywnych, ona ma jednak swoje ograniczenia i tutaj słusznie zauważasz, że pewnym problemem w jej rozwoju jest brak nowości czy świeżości. Ja mam wrażenie, że ten proces dotyczy w ogóle kultury od dłuższego czasu. Ja mam takie wrażenie permanentnego déjà vu, jak oglądam filmy na platformach streamingowych i nagle jeden przypomina drugi i zastanawiam się dlaczego, a potem czytam o tym, że scenariusze dzisiaj niektórych seriali czy filmów są pisane przy użyciu sztucznej inteligencji, oczywiście przy udziale człowieka, ale na takich zasadach, że wyciągana jest średnia z tego, co widzowie oglądali w ciągu ostatniego półrocza i gdzie na przykład zatrzymywali jakiś film, gdzie przewijali, żeby obejrzeć coś jeszcze raz, a gdzie na przykład kończyli, bo to było nieinteresujące i z tego wyciągana jest średnia i w oparciu o określone modele scenariuszowe, takie stereotypowe, tworzona jest nowa formuła treści oferowana w nieskończoność. I teraz...
To mogłoby być genialny film w końcu, ale on ciągle nie powstaje.
On ciągle nie powstaje. I tutaj dotykamy tego, że z jednej strony postęp jest regresywny, tak? No bo ta technologia nie dostarcza nam, że tak powiem, nowych jakichś sensualnych doświadczeń, które byłyby w stanie zapewnić nasze zapotrzebowanie na nowość, bo powiedzmy sobie szczerze, że przynajmniej od drugiej połowy XIX wieku sztuka i kultura jednak była oparta na tym wymogu nowości. Tak? Wcześniej mieliśmy konwencje i powielanie, na przykład w sztuce akademickiej należało naśladować starych mistrzów, a nagle przyszli impresjoniści i powiedzieli nie, wychodzimy w plener i pokazujemy to, co widzimy i niech każdy obraz będzie inny i różni się w tym doświadczeniu. I tak już trochę zostało, przynajmniej do dzisiaj, a dzisiaj nagle sztuczna inteligencja robi nam regres i właśnie dostarcza nam tej statystycznej powtarzalności, czyli nieindywidualności. I może i dobrze, że tak się dzieje, bo odbiorcy...
Nie będziemy oczekiwać autorskich, pięknych prac, muzyki, literatury, tekstów.
Przez pewien czas mówiono o tym, że sztuczna inteligencja zabierze nam pracę. I to dotyczyło także środowisk twórczych. I wydaje mi się, że w pewnym zakresie nastąpiła. Dzisiaj jest znowu powrót do zatrudniania. Nawet słychać nieustannie, że jakaś firma popełniła błąd, bo zwolniła wykwalifikowanych pracowników i dzisiaj ma trudności, bo ta sztuczna inteligencja jednak nie robi tego, co zakładano, że zrobi. I wydaje mi się to trochę tak, że na gruncie twórczym ona jest w stanie zastąpić rzemieślnika, który być może powtarzalnie coś robił na jakiejś średniej jakości, ale nie zastąpi nam artysty, który myśli o tym, jak zaskoczyć odbiorcę, tak? Bo ona nas zaskakiwać do tego stopnia nie jest w stanie.
Czyli możemy wrócić do tego przykładu kalkulatora jako narzędzia. Niegdyś, jak się pojawiły kalkulatory, istniała obawa, że ludzie przestaną liczyć i nie potrafią, i będą po sobie potrafili właśnie z najprostszymi zadaniami, a jednak wiemy, że to tylko narzędzie.
Dokładnie. I niech tak też będzie ze sztuczną inteligencją, jak z kalkulatorem.
Dobrze. To ja mam jeszcze ostatnie krótkie pytanie dotyczące prawa autorskiego w Polsce, bo powoli kończy nam się czas. Gdybyś miał taką czarodziejską różdżkę i mógł zmienić jedną konkretną rzecz w polskich przepisach o prawie autorskim, to co by to było?
To jest ciekawe pytanie. Stawiasz mnie w trudnej sytuacji, bo pewnie tych przepisów, które można by było zmienić, jest bardzo dużo, ale myślę, że przede wszystkim przyjrzałbym się zagadnieniom związanym z dozwolonym użytkiem, cytowaniem, inspiracją i plagiatem, bo jest tam bardzo duży bałagan i twórcy bardzo często nie wiedzą, co właściwie mogą, a czego nie, gdzie kończy się jedno, gdzie zaczyna się drugie. Wynika to częściowo z bardzo skomplikowanej warstwy językowej tych przepisów, które mają taką formułę szkatułkową, że mówią, że to, a tamto, a tu jest jeszcze wyjątek, a tam jest jeszcze jakaś szczególna okoliczność, która powoduje, że w ogóle tamto już nie jest ważne i teraz jak się w tym wszystkim rozeznać? Na pewno to bym bardzo posprzątał. Natomiast myślę sobie, że też te wyzwania dotyczące współczesnych zastosowań technologii doprowadzą do jakichś zmian, tak? W którym kierunku to pójdzie, trudno dzisiaj do końca przewidzieć. No mam nadzieję, bo zaczęliśmy od horroru z myszką Miki, pewnie moglibyśmy jeszcze powiedzieć o horrorze z Kubusiem Puchatkiem, bo też jak przyszedł do domeny publicznej, to taki nakręcono. Mam nadzieję, że te zmiany pójdą w innym kierunku niż w kierunku horroru, że będzie to bardziej jakiś film obyczajowy, albo może komedia romantyczna, w której wreszcie twórcy poczują się docenieni i będą mogli chronić swoje prawa, bo w końcu prawa autorskie to narzędzie ochrony interesów ekonomicznych bardzo ważnej grupy społecznej. Ostatnio przyjęta wreszcie ustawa o zawodzie artysty. Bardzo dobre zmiany w polskim prawie, docenienie. Oczywiście też sporo krytyki, ale warto myśleć o tym, że twórcy w szerokim znaczeniu tego pojęcia wnoszą wyjątkowy wkład w nasze życie, bo dostarczają nam dóbr unikatowych, tak? Bo zgodnie nawet z definicją utworu, autor ma monopol na dysponowanie tym unikalnym dobrem i jest doceniany przez prawo właśnie w ten sposób, że początkowo to on decyduje, kto, kiedy, w jakim zakresie i za ile może korzystać z jego utworu.
W nomenklaturze radiowej przewaliliśmy tę rozmowę i dlatego ta piosenka Edaci Rana, którą przygotowaliśmy, będzie chyba użyta jedynie na prawach cytatu, bo będzie bardzo krótka przed serwisem informacyjnym, który już o godzinie 22:00. Edaci Rana i Shape of You już za chwilę. A państwa i moim gościem był doktor habilitowany Mateusz Mieczyński, profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu imienia Magdalena Bakanowicz, ale także i znany w internecie jako pan od prawa autorskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. The Shape of You też była przedmiotem postępowania sądowego. Dobranoc. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Follow my lead. I'm in love.
Rozmowy po zachodzie.